Rozstawiano tu namioty cyrkowe, strzelnice, teatrzyki i karuzele. Był tu także olbrzymi parking. Wcześniej, mało kto wie, były tu winnice. A jakieś 2000 lat temu celtycka osada. Plac ten widział defilady wojskowe, przysięgi harcerskie. Potem zbudowano tu monumentalny pomnik komunisty Klementa Gottwalda, a 10 lat później wysadzono go w powietrze. To wszystko działo się na jednym i tym samym miejscu. Dziś na tym największym placu w Bratysławie, Placu Wolności, coraz częściej gromadzą się niezadowoleni Słowacy i protestują przeciw działaniom rządu. Zresztą dzieje się to pod oknami premiera, gdyż plac sąsiaduje z siedzibą rządu. Zapraszam Was na 19 odcinek podcastu Destynacja Słowacja z Placem Wolności w roli głównej. Ahojcie, cześć Wam, tu Małgosia Wojcieszyńska. Do Bratysławy przywiodła mnie emigracja sercowa. Słowację pokochałam, choć czasami mnie zaskakuje, czy nawet denerwuje, ale na pewno zasługuje na uwagę. Jeśli jesteście tego samego zdania i jesteście ciekawi południowego sąsiada Polski, to zapraszam Was na podcast Destynacja Słowacja. W Bratysławie, słuchajcie, byłam po raz pierwszy, no aż dziwne, że to powiem, w 1989 roku na jesień, jeszcze przed przemianami ustrojowymi, więc widziałam go. Widziałam ten plac, który się wtedy nazywał Placem Gottwalda i widziałam ten olbrzymi pomnik właśnie Klementa Gottwalda. Mam nawet zdjęcia zrobione na jego tle i dziś właściwie mam gdzieś jeszcze te zdjęcia takie archiwalne z tym Klementem Gottwaldem. Trochę tak ciareczki przechodzą, no bo to taka historia paskudna, ale z drugiej strony, no tak jak mówię, młodość się swoje prawa ma, więc człowiek takie ma trochę inne podejście do tego typu symboli. Plac Wolności, wcześniej Plac Gottwalda, staje się tematem tego mojego dzisiejszego podcastu. Wcześniej plac ten nazywał się Placem Wolności, ale zmieniono jego nazwę, upamiętniając właśnie pierwszego komunistycznego prezydenta Czechosłowacji, nadając mu imię Klementa Gottwalda. W 1980 roku dokoptowano jeszcze właśnie tę olbrzymią rzeźbę, o której Wam powiedziałam, a którą miałam jeszcze okazję zobaczyć na własne oczy. Ten kolos, betonowy kolos, przedstawiał właśnie Klementa Gottwalda. Za jego plecami stali proletariusze w płaszczach. Kolos miał całkowitą średnicę 30 metrów, wysokość 6 metrów, a rzeźbę otaczały 9-metrowe słupy. Pomnik tworzono od 1975 roku i tworzyli go rzeźbiarze Tybor Bartwaj, Juraj Choworka, Karol Lacko we współpracy z architektami Wirgilą Dropą, Jurajem Chlawicą i Wiktorią Cwęgroszową. Zwracam Waszą uwagę na nazwisko pana Tybora Bartwaja, o którym powiem troszeczkę później coś więcej. Pomnik ten powstał z okazji 80. urodzin Klementa Gottwalda. Żeby odsłonić tego kolosa, do Bratysławy przyjechał ówczesny prezydent i sekretarz generalny Czechosłowackiej Partii Komunistycznej Gustaw Husak. Odbyło się to 13 listopada 1980 roku. No może zadacie pytanie, kim był ten Klement Gottwald? Klement Gottwald żył w latach 1896-1953. Był czechosłowackim politykiem komunistycznym. Czyli bardzo negatywna postać i to taki crème de la crème, że tak powiem w cudzysłowie. Stał się on pierwszym komunistycznym prezydentem Czechosłowacji i tę rolę pełnił od 1948 roku do 1953. Urodził się na Morawach w bardzo biednej rodzinie, w zasadzie był cieślą. Potem zaczął się piąć, jeszcze brał udział w I wojnie światowej jako żołnierz, ale po wojnie związał się z ruchem komunistycznym i zaczął się piąć po szczeblach kariery partyjnej. W latach 20. i 30. szedł coraz wyżej. W 29. został sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Czechosłowacji, a potem, ponieważ był lojalnym zwolennikiem Stalina, zaczął, będąc już u steru, orientować Czechosłowację na Związek Radziecki. Przejął władzę w 1948 roku, czyli po II wojnie światowej, kiedy komuniści weszli do rządu, ale w lutym 1948 roku w wyniku zamachu, tak zwanego zamachu lutowego, Gottwald i jego zwolennicy przejęli pełną kontrolę nad państwem, wyeliminowali opozycję. Gottwald został nowym przywódcą kraju. Kiedy wygłaszał pierwsze przemówienie, o mało co nie umarł. Był w tak złym stanie zdrowia. Najprawdopodobniej z powodu choroby serca i nadmiernego używania alkoholu. Źle się tak czuł do takiego stopnia, że był podtrzymywany przez otaczających go współpracowników. Tamte czasy były mrocznymi czasami, a jego rządy były rządami terroru. Wprowadzał brutalne represje wzorowane na tych sowieckich czystkach. Wtedy do więzień trafiały tysiące ludzi, w tym dawni towarzysze, jego towarzysze z Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Gottwald zmarł 14 marca 1953 roku, zaledwie kilka dni po pogrzebie Stalina, w którym zresztą uczestniczył. Za oficjalną przyczynę zgonu Gottwalda podano, że zmarł na skutek wylewu krwi do mózgu. Ale spekuluje się, że jego zdrowie było już wcześniej w fatalnym stanie z powodu choroby wenerycznej oraz chronicznego alkoholizmu. Co ciekawe, ciało Klementa Gottwalda zabalsamowano tak jak ciało Lenina i po jego śmierci zostało wystawione w mauzoleum w Pradze. Mauzoleum to było oczywiście wzorowane na tym leninowskim mauzoleum. Niestety coś poszło nie tak i po 5 latach doszło do takiego rozkładu zwłok, że potrzebna była kremacja. Także w 1962 roku skremowano ciało Klementa Gottwalda, ponieważ w całej Czechosłowacji było mnóstwo tych pomników Gottwalda, a ten największy, gigantyczny był w Pradze. Został on zburzony w 1962 roku. Chyba dlatego, że nawet komunistyczna władza uznała, że to, co on robił, to było już za dużo. Ale w Bratysławie to nie przeszkadzało i wybudowano mu pomnik, tak jak wspomniałam, w 80 roku. Co ciekawe, ja mieszkając jeszcze we Wrocławiu do połowy lat 90. pamiętam, że jedna z moich koleżanek pracowała na ulicy czy na placu Gottwalda we Wrocławiu i nikt wtedy nawet nie wiedział, kto to był ten Gottwald. No a tu proszę bardzo, taka persona. Co się stało z Placem Wolności, właściwie z Placem Gottwalda, na którym stał pomnik Gottwalda? Otóż po aksamitnej rewolucji w 1989 roku plac odzyskał nazwę tą swoją pierwotną i nazywa się po prostu Placem Wolności, Namyst jest Slobody. A pomnik Gottwalda najpierw zasłonięto, a potem rok później wysadzono w powietrze. Centralnym elementem tego placu jest monumentalna fontanna zwana Fontanną Drużby, czyli Przyjaźni. Także ta fontanna została zbudowana w latach 80. poprzedniego wieku i stanowi przykład modernistycznej architektury tamtego okresu. Fontanna składa się z basenu o średnicy 45 metrów. W jego centrum stoi konstrukcja przypominająca kwiat lipy o wysokości 9 metrów, a waży ona 12 ton. Otoczona jest dyszami wodnymi, które tworzą efektowne wodne widowisko. Ta fontanna jest imponująca i stworzyli ją ci sami autorzy, którzy pracowali nad pomnikiem Gottwalda. Tu głównym architektem tej fontanny był Juraj Hovorka, Tibor Bartwaj i Karel Lacko. Obiecałam wspomnieć o panu Tiborze Bartwaju, znanym słowackim rzeźbiarzu, już dzisiaj nieżyjącym. Patrząc na te dzieła, można by pomyśleć, że to komuch. Nie wiem, chyba tak nie można oceniać w kontekście tamtych czasów, ponieważ pan Tibor Bartwaj był tutejszą gwiazdą wśród rzeźbiarzy, artystą przez duże A i na swoim koncie ma bardzo wiele ciekawych dzieł, na przykład słynną fontannę przed Pałacem Prezydenckim, ale też na przykład bardzo oryginalną drogę krzyżową w kościele w mieście Partyzanckie. Pan Tibor Bartwaj, tu chcę wpleść taki polski wątek dosyć znaczący, otóż jego żoną była pani Danuta Bartwajowa, Polka. Z panią Danutą jesteśmy w kontakcie i to chyba obecnie najstarsza Polka mieszkająca na Słowacji. Miałam taką przyjemność odwiedzić ją w domu i porozmawiać, opisać jej historię, która sięga czasów jeszcze sprzed wojny. Udało mi się jej piękną historię, łącznie z historią jej męża, opisać w jednym z numerów Monitora Polonijnego, czyli czasopisma, które tutaj redaguję, a które jest jedynym czasopismem w języku polskim. Jeżeli będziecie chcieli przeczytać o tym ciekawym małżeństwie polsko-słowackim, to podlinkuję wam ten artykuł pod tym podcastem. My wracamy jednak do remontu Placu Wolności. Zanim doszło do tego remontu, wiemy już, że upadek komuny, że zaczęło się burzenie tych wszystkich pomników na Słowacji. Tak samo było właśnie na tym Placu Wolności. No ale niestety plac zaczął niszczeć i podupadać. Trwało to wiele lat, tam się już rozsypywały kostki brukowe. Po prostu zaczęło to wyglądać fatalnie. Mało tego, fontanna, ta przepiękna fontanna, przestała działać. Nie działała przez 16 lat. Ostatni raz fontanna działała w roku 2007. Zdecydowano o tym, że należy dokonać remontu, który był bardzo kosztowny. Remont ten obejmował modernizację instalacji technicznych i przebudowę całej tej przestrzeni. Wymieniono całą instalację hydrauliczną, pompy i rury. Najbardziej widoczna zmiana była w przebudowaniu tych basenów wokół fontanny, które dawniej były zamknięte, teraz są otwarte i to pozwala wejść ludziom, podejść bliżej do tej centralnej rzeźby tego kwiata lipy. Rzeźba została dokładnie oczyszczona po raz pierwszy od 40 lat. Zyskała ten świetny taki połysk. Czyszczenie tego kwiatu lipowego było wyjątkowo trudne. Prace czyszczące tego 12-tonowego dzieła sztuki bezpłatnie przeprowadziła firma Kercher. Równie ważne było rozwiązanie technologiczne tej fontanny, aby zapewniała ona odpowiednią wydajność, a jej działanie, żeby było oszczędne. Kiedyś podczas działania ta fontanna zużywała 2000 metrów sześciennych wody. Obecnie cyrkuluje tu tylko 200 metrów sześciennych. Detale wykonania poszczególnych basenów były także kluczowe, by odpowiednio ustawić kaskadowe przelewanie wody. Autor, ten główny autor tej fontanny, Juraj Hovorka, zmarł w roku 2018, ale widział plany przebudowy O tym poinformowała realizatorów jego żona, Luba Choworkowa. Ten pan był bardzo zadowolony z tych planów. W 2023 obejrzeliśmy to, mamy to dostępne. Cały plac, Plac Wolności, otrzymał nową nawierzchnię. Usunięto murki wokół trawników, czyniąc je bardziej dostępnymi. No i pojawiło się nowe oświetlenie i system nawadniania. Wszystko to, cały ten remont, kosztował 4 800 000 euro. Rekonstrukcja Placu Wolności i Fontanny Drużba należała do największych odnowień przestrzeni publicznej w Bratysławie. No ale jest to też największy plac. Plac o powierzchni 200 metrów na 200 metrów. To jest największa przestrzeń publiczna w Bratysławie. Na placu tym odbywają się koncerty, na przykład w ramach tak zwanego kulturnego lata, czyli lata kultury. Ostatnio na przykład występował tam znany, rok temu latem, ja nagrywam w lutym 2025, ale rok temu na przykład latem odbywał się tam świetny koncert, występ zespołu Lucznica, czyli to jest taki odpowiednik Śląska, zespołu Śląsk, albo odpowiednik zespołu Mazowsze. Dzieje się tam dużo. Są tam lokale gastronomiczne, latem stoliki na zewnątrz. No to miejsce wreszcie ożyło. A poza tym w upalne dni, wiadomo, ta fontanna przyciąga spacerowiczów. Miejsce to ożywa także, i to bardzo w ostatnim czasie, ożywa bardzo podczas protestów. W ubiegłym roku, czyli w roku 2024, były tu protesty przeciw działaniom minister kultury, żądające jej dymisji. O działaniach tej ministerki opowiadałam wam w poprzednim, 18 odcinku podcastu poświęconym Słowackiej Galerii Narodowej. W tym roku na Placu Wolności, w styczniu, a potem dwukrotnie w lutym, protestowało za każdym razem około 30 do 50 tysięcy osób. Ich postulaty Słowaków, to dymisja całego rządu premiera Roberta Ficy, szczególnie po tym, gdy w grudniu 2024 roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, premier Fico złożył nieoczekiwaną wizytę na Kremlu, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem. Z obawy, czy Fico nie chce wyprowadzić Słowacji z Unii Europejskiej, tysiące Słowaków zbiera się w różnych miastach po całej Słowacji z hasłem Słowacja należy do Unii. Największe protesty mają miejsce oczywiście na Placu Wolności właśnie. Ostatni lutowy protest był upamiętnieniem wydarzeń z 2018 roku. Zresztą wtedy też na tym placu protestowano, wtedy w tym 2018 roku. Mowa o reakcji na morderstwo słowackiego dziennikarza Jana Kuciaka z portalu Aktuality oraz jego narzeczonej archeolożki Martyny Kusznirowej. Gdyby ktoś z was nie wiedział, o co chodzi, to wam tak troszeczkę pokrótce opiszę, przypomnę, co się działo 7 lat temu. Morderstwo Jana Kuciaka i Martyny Kusznirowej to jedna z najbardziej wstrząsających spraw kryminalnych w historii Słowacji, która miała ogromny wpływ i na politykę, i na społeczeństwo tego kraju. Jan Kuciak był wtedy 27-letnim dziennikarzem śledczym. Pracował, tak jak wspominałam, dla portalu aktuality.sk. On i jego narzeczona, też 27-letnia osoba, zostali zamordowani w swoim domu w miejscowości Velká Mača w zachodniej części Słowacji w lutym 2018 roku. Kuciak był dziennikarzem zajmującym się tematami korupcji, nadużyć władzy i powiązań politycznych. Pracował wtedy nad dużym śledztwem dotyczącym powiązań między słowackimi politykami a włoską mafią. Ciało chłopaka i jego narzeczonej znaleziono 25 lutego w ich domu. Z pierwszych informacji wynikało, że morderstwo miało charakter wykonany na zlecenie właśnie ze względu na jego pracę dziennikarską. No i tak jak powiedziałam, prowadził śledztwo dziennikarskie dotyczące powiązań między włoską mafią, a niektórymi słowackimi politykami i biznesmenami, co mogło stanowić motyw dla tego zabójstwa. I w swoim ostatnim artykule Kucjak analizował działalność włoskich mafiozów w Słowacji, w tym nielegalne działania biznesowe i korupcję w słowackich strukturach politycznych. To, co się wydarzyło, to morderstwo, wywołało ogromną falę protestów, oburzenia na Słowacji i w całej Europie. Protestowano przeciwko korupcji, bezkarności polityków, zbrodniom przeciwko dziennikarzom itd., itd. Tysiące ludzi wyszło na ulicę, domagając się sprawiedliwości i dymisji polityków. Robert Fico wycofał się i na swoje miejsce, miejsce premiera, wyznaczył innego polityka. Te zmiany jednak nie doprowadziły do zakończenia problemu korupcji i powiązań polityczno-biznesowych. No i niestety sprawa się ciągnie do tej pory. Do tej pory został skazany na dożywocie Lubomir S., który był zamieszany w zabójstwo. To był płatny morderca, który otrzymał zlecenie, ale ten zleceniodawca, Marosz K., biznesmen, nie został skazany za to morderstwo. No ale my wracamy na plac, Plac Wolności. Co ciekawe, plac ten jest widoczny z okien Kancelarii Rady Ministrów, czyli ci, którzy protestują, wyrażają swoje prawo, niemalże pod oknami premiera. Owszem, budynek od placu dzieli ulica. Co to za budynek? Skąd on się tam wziął? Jaka jest jego historia? Wyobraźcie sobie, że zanim powstał ten budynek, w tym miejscu, w miejscu przeze mnie dziś omawianym, tym Placu Wolności, były winnice, ponieważ to były obrzeża, właściwie rogatki Bratysławy. Dziś to jest samo centrum, ale kiedyś to była po prostu pipiduwa. No i były tam winnice. I te winnice zlikwidowano po zakończeniu budowy tego budynku, w którym obecnie ma swoją siedzibę Kancelaria Rady Ministrów. Tym budynkiem jest Pałac Arcybiskupów Ostrzychomskich, który został zbudowany w stylu barokowym w latach 1761-1765. Jego autorem był architekt wiedeński Franz Anton Hillebrand. Dlaczego do tego doszło? Wszystko to było ze względu na najazdy tureckie, ponieważ wojska tureckie zajęły część Węgier, w tym Ostrzychom, gdzie swoją siedzibę miał arcybiskup. Arcybiskup zdecydował, że urzędować będzie w Bratysławie. I tak było do XIX wieku. Potem siedziba arcybiskupa powróciła na Węgry. Co się działo dalej z tym pałacem? No, po wojnach Napoleona zostały w Bratysławie wojska. W tym pałacu powstał szpital wojskowy. Park wokół pałacu został zniszczony, by w tym miejscu powstał plac ćwiczeń dla żołnierzy. Wtedy także zniszczono schody zewnętrzne prowadzące do imponującej sali, z której zrobiono mniejsze pomieszczenia, a rzeźby, które zdobiły pałac, wyprzedano. Pałac pełnił rolę szpitala do końca lat 30. ubiegłego wieku. Potem, podczas wojny, budynek stał się siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej. Tej Republiki Słowackiej, która współpracowała z III Rzeszą. Po wojnie był siedzibą takiego niby rządu słowackiego, takiej Rady Nadzorczej Państwa, no bo wiemy, że to była wtedy Czechosłowacja. Potem, kiedy podzielono Czechosłowację na federację, czyli jakby dwa mniejsze podmioty, na Republikę Czeską Socjalistyczną Republikę i Słowacką Republikę Socjalistyczną, z oddzielnymi parlamentami i oddzielnymi rządami. I wtedy wiadomo, że ten pałac służył jako kancelaria Rady Ministrów. Co się działo dalej z tym budynkiem? Budynek ten okazał się za mały. Postanowiono wybudować obok niego drugi budynek. Prace nad tym nowoczesnym, nowym budynkiem trwały od 1976 roku do 1979 roku. I z obiektem historycznym ten nowy budynek jest połączony podziemnym korytarzem. A w tym roku, czyli w 2025 roku, w maju, ma ten budynek przejść rekonstrukcję. Ja w tym budynku byłam i powiem wam, że ten nowy budynek odwiedzałam kilkukrotnie. Byłam tam na kilku konferencjach prasowych. Byłam tam też na jakichś szkoleniach. Natomiast ten historyczny budynek, byłam tam na przykład umówiona i przeprowadzałam wywiad z ówczesną premier Iwetą Radiczową, która ma polskie pochodzenie. Jej mama urodziła się w Polsce. Więc umówiłam się z nią na spotkanie. Zresztą byłam tam też na jakichś spotkaniach bożonarodzeniowych, na kilku konferencjach prasowych, więc znam ten budynek. Ale nie było takiej okazji, żeby się tak dłużej poprzyglądać tym miejscom. Wiadomo, jak tam człowiek przychodzi, to jest kontrola, te bramki trzeba przejść, oczywiście podać wszystkie dane i okazać swój dowód osobisty. Ale żeby tak sobie pozwiedzać ten budynek, może to by było ciekawe. Teraz już jak tak człowiek sobie trochę poczyta o tych miejscach, więc chętnie by sobie pooglądał z taką dłuższą możliwością przyjrzenia się tym miejscom. Tym bardziej, że pałac ten, pałac arcybiskupi, snują się tak wokół niego, ma jakieś takie historyjki, aferki. Otóż skoro był on letnią rezydencją arcybiskupów, wydawać by się mogło, że tylko odprawiano tam modlitwy i że było wszystko przykładnie, tak jak ma być, ale podobno nie. W tamtym czasie ci arcybiskupi z Ostrzychomia byli potężnymi graczami politycznymi i mówi się o tym, że w prywatnych ogrodach tego pałacu odbywały się różne dyskretne spotkania. I to nie tylko polityczne, ale także towarzyskie z przedstawicielkami wyższych sfer, które rzekomo znajdowały się pod duchową opieką księży. W pałacu przez 11 lat pracował znany rzeźbiarz George Raphael Donner. Miał on tu swój atelier, w którym powstawały imponujące dzieła sztuki i zaczął on zdobić pałacową kaplicę. Potem stworzył między innymi ołtarz do katedry bratysławskiej, katedry świętego Marcina. Stworzył nie tylko ołtarz, ale także rzeźbę świętego Marcina na koniu i żebraka oraz anioły. To dzieło widać, w Bratysławie można je oglądać, a dzieło to powstało w 1735 roku i podobno przełożono je na specjalnej platformie, którą ciągnęły woły, a tych wołów było 18. Tak przewożono dzieło mistrza z pałacu do katedry ulicami miasta. W pałacu także, według niektórych relacji, odbywały się dosyć swobodne spotkania artystycznej bohemy. Podobno nie brakowało tam także pięknych modelek i intensywnych wieczorów pełnych inspiracji oraz alkoholu. Z kolei podczas II wojny światowej, gdy pałac pełnił funkcję siedziby ministra spraw zagranicznych I Republiki Słowackiej, czyli państwa kolaborującego z III Rzeszą, krążyły pogłoski o zakulisowych grach dyplomatycznych. Mówi się, że w jednym z pałacowych gabinetów przyjęto jakieś tajne niemieckie dokumenty, które podobno zniknęły w nieznanych okolicznościach. Współcześnie również w latach 90. podobno odbywały się tam negocjacje różnych rządów, a niektóre z tych negocjacji zakończyły się skandalami. Najgłośniejsze z nich była sprawa nagrań z tajnych spotkań politycznych, które ujawniono w latach 90., ale nie potwierdzono, czy rzeczywiście pochodziły z wnętrza budynku. No i wracamy na ten Plac Wolności. Mimo że obecny Plac Wolności po wojnie był Placem Gottwalda, to i tak wszyscy mieszkańcy Starego Miasta nazywali go potocznie Firschnall. W latach 30. i 40. XX wieku Plac Wolności, ten Firschnall, był centrum takiego dziecięcego świata. Dlaczego mówiono o nim Firschnall? Była to zniekształcona wersja dawnej nazwy Fürstenallee, czyli Alei Książęcej, ponieważ przed pałacem znajdowały się trawniki oddzielone aleją drzew, którą Słowacy nazywali Knieżacje, czyli Książęce, a niemieccy mieszkańcy ówczesnej Bratysławy nazywali tą aleję Fürstenallee. No i tak się przekształciła ta nazwa, że bardzo długo nazywano ten plac Firschnall. Do 1948 roku był ten plac największą taką wolną przestrzenią w mieście. Odbywały się tu pokazy wojskowe, przyjeżdżał cyrk, karuzele. Jesienią dzieci puszczały latawce. Kiedy w 1945 zaczęto czyścić tę przestrzeń, zaczęto wyburzać stare domy, no to podczas tego wyburzania kopary natknęły się na niezwykłe, wyjątkowe przedmioty, które okazały się prastarymi naczyniami. I to jest dowód na to, że na tym dzisiejszym Placu Wolności ponad 2000 lat temu była celtycka osada. Archeolodzy znaleźli tu także żelazne narzędzia, a nawet srebrne monety. No ale po tych porządkach na Placu Wolności w 1948 roku nadano mu nazwę właśnie na cześć Klementa Gottwalda. Potem w 1958 roku zburzono kolejne budynki, by na ich miejscu mógł powstać Słowacki Uniwersytet Techniczny. Z placu stworzono wtedy parking, ale plac ten stał pusty, ponieważ nie był tak za bardzo wykorzystywany, gdyż wtedy tych samochodów nie było tak dużo. No i wtedy przy tym placu powstał kolejny ciekawy taki budynek, tak zwany Pałac Poczty, którego historia związana jest z funkcjonowaniem poczty i administracji w mieście, ale dziś to jest siedziba Ministerstwa Transportu. No i w tym budynku jest bardzo ciekawa winda. Zresztą w Bratysławie jest kilka takich budynków, gdzie znajdują się paternostery. Wiecie, co to jest? Wiecie, co to jest ten paternoster? Winda paternoster, lub inaczej w Polsce nazywana windą łańcuchową, to taka specjalistyczna winda, która się w ogóle nie zatrzymuje. Ona jeździ bez przerwy. Jak to wygląda? Ta winda jedzie jedną szachtą, jedzie na przykład w górę. Na samej górze przesuwa się w bok, by zjechać drugą szachtą. Na dole z kolei wraca do tej pierwszej szachty. To jest takie, no dosyć można powiedzieć, że skomplikowane, no bo trzeba wsiadać i wysiadać wtedy, kiedy winda jest w ruchu. No ale jest to takie bardzo ciekawe, że takie windy jeszcze są tutaj w Bratysławie. Co prawda do tego budynku chyba dosyć trudno się obecnie dostać, no skoro jest ministerstwem, więc pewnie są tam jakieś ograniczenia. A w ogóle wiecie, skąd jest ta nazwa? Paternoster pochodzi od łacińskiego słowa, które oznacza Ojcze Nasz. I to jest właśnie modlitwa Ojcze Nasz. Chodzi o to, że to można powtarzać w nieskończonym cyklu, tak jak ta winda jeździ w kółko. Thank you. tak tą windą dojechaliśmy do końca tego odcinka. Chciałam wam tak o tym Placu Wolności opowiedzieć, ponieważ w tej chwili on się doczekał takiej ładnej odsłony. Jest, myślę, że miasto i mieszkańcy są dumni z tego miejsca. Ja jak tu przyjechałam, zamieszkałam w Bratysławie w 1995 roku, to nie należało do jakiegoś takiego przecudownego miejsca. A teraz rzeczywiście widać taką tę nowoczesność. No i Plac Wolności rzeczywiście niesie taką nazwę i nawiązuje do tej wolności w związku z tymi protestami, o których tu mówiłam. A poza tym jest to ciekawe miejsce, które odgrywało różne role na przestrzeni wieków, więc słuchajcie, jak będziecie w Bratysławie, przespacerujcie się na Plac Wolności. A jak będziecie latem, to już koniecznie, bo jest tam i zieleń, i wspaniała fontanna. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Ahojcie, pa, pa.